Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, witam, a razem ze mną w studiu prezes Porozumienia, poseł, były wicepremier w rządzie PiS Jarosław Gowin. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana redaktora, dzień dobry państwu.
Panie pośle, co pan robił, pamięta pan, 2 grudnia 2015 roku, godzina 19:21?
Nie pamiętam zdecydowanie.
To ja przypomnę, głosował pan za wyborem Julii Przyłębskiej do Trybunału Konstytucyjnego. Trudny, to był dobry wybór?
To był trudny wybór, trudna decyzja, sam początek kadencji, nieuzgodnione wcześniej w ramach ustaleń koalicyjnych, przedwyborczych ustaleń koalicyjnych, zmiany w Trybunale Konstytucyjnym.
Ale przyłożył pan do tego rękę.
Przyłożyłem do tego rękę, tak.
I dziś, jak pan czyta maile ministra Dworczyka, który mówi, że omawia z panią prezes Trybunału, z panią Julią Przyłębską, różne tematy, odroczenie różnych spraw w Trybunale, to co pan dzisiaj myśli o swoim głosowaniu wtedy w 2015 roku i o reformie wymiaru sprawiedliwości, do której przyłożył pan rękę?
Myślę, że ten kompromis był kompromisem za daleko posuniętym. W najczarniejszych snach nie przeszło mi przez myśl, że mogą powstać takie standardy, że prezes Trybunału Konstytucyjnego uzgadnia cokolwiek z przedstawicielami rządu.
Ale wtedy były głosy, że wybieracie do Trybunału Konstytucyjnego sędziów dublerów, że to jest deforma wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj czyta pan w tych mailach, jak to się kończy.
Były takie głosy, miałem poważne wątpliwości, nie jest tajemnicą, artykułowałem te wątpliwości, natomiast polityka ma to do siebie, że często podejmuje się decyzje w oparciu o przesłanki, których dalekie konsekwencje, na przykład dotyczące lat 2019 czy 20, są trudne do przewidzenia.
Dziś pan żałuje tamtych decyzji, tamtych głosowań?
Na pewno, gdybym wiedział, jak potoczą się sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości, głosowałbym inaczej.
A co nam ten ostatnio ujawniony mail mówi o trójpodziale władzy, o stanie polskiego państwa, kiedy szef kancelarii premiera pisze do premiera: Mateusz, odwiedziłem dziś wkrótce po twojej rozmowie panią Julię P. Omówiłem z panią prezes trzy tematy. Chodzi o tematy, które wtedy wisiały przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Ten mail mówi nam właśnie o tym, od czego pan redaktor zaczął tę rozmowę, czyli o zepsuciu wymiaru sprawiedliwości. Tego typu konsultacje nie powinny mieć miejsca. Ja dopuszczam oczywiście taką możliwość konsultacji formalnych, że sekretariat premiera zwraca się z pismem do prezes Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, kiedy zapadną, czy kiedy będą rozpatrywane poszczególne sprawy. Formalne kontakty tak, nieformalne oczywiście są niedopuszczalne.
I dziś premier po raz kolejny odmawia rozmowy o tych mailach Dworczyka, o tym, co jest w tych mailach, twierdząc, że to akcja służb rosyjskich i, jak mówi premier, nie damy się wplątać w sidła Putina długo. Premier może chować głowę w piasek po kolejnych ujawnionych mailach?
Jestem przekonany, że będzie chował głowę w piasek, jak pan to określił, do końca tej kadencji. W następnej kadencji, jeżeli większość zdobędzie dzisiejsza opozycja, na pewno te sprawy zostaną wyjaśnione.
A dzisiaj na wyjaśnienie tych spraw pan nie liczy?
Nie, to jest rzeczą oczywistą, że obóz rządowy w najlepszym razie chowa głowę w piasek, a często wręcz cynicznie traktuje te sprawy jako błahe.
Bo wydaje się, panie prezesie, że ten akurat ujawniony mail jest najpoważniejszy, że on ujawnia takie zakulisowe ustawianie spraw, odraczanie co najmniej w Trybunale Konstytucyjnym, pokazuje, do czego ta reforma wymiaru sprawiedliwości mogła być władzy potrzebna.
Nawet ważny polityk PiS, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Marek Ast, powiedział, że tego typu kontakty są niedopuszczalne, ale że na pewno ich nie było. No, pytanie, czy można nie wierzyć w taką sekwencję maili dotyczących bardzo szerokiego spektrum spraw, maili, które nie zostały do tej pory zdementowane.
Prezes Porozumienia Jarosław Gowin jest naszym gościem, zostaje w studiu. My rozmawiamy dalej na rmf24.pl, w radiu internetowym i we wszystkich kanałach społecznościowych. Zapraszam. Panie prezesie, ten mail, o którym rozmawiamy, jest z 7 stycznia 2019 roku. Jarosław Gowin był wtedy wicepremierem, ministrem rozwoju. Czy wiedział pan w ogóle o naradach z panią prezes Przyłębską? Czy była rozmowa, aby ustalić coś, załatwić z sędziami Trybunału przesunięcie, odroczenie rozpatrywania niektórych spraw?
Nie, zdecydowanie nie. O samych tych sprawach była oczywiście mowa, dlatego że one pociągały ze sobą poważne konsekwencje. Natomiast nie było, a w każdym razie ja nie uczestniczyłem w rozmowach dotyczących kontaktów z panią prezes Przyłębską.
A pana współpracownicy złożyli wczoraj zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury w sprawie kontaktów ministra Dworczyka z prezes Trybunału Konstytucyjnego. Czy pana zdaniem stawianie akurat przez pana ludzi w pierwszym szeregu oburzonych na takie działania w związku ze złamaniem trójpodziału władzy, no, czy nie może u wielu osób wprowadzić w zdumienie, że to akurat posłowie i ludzie Porozumienia, którzy, jak pokazałem, głosowali za rozwiązaniami i tą reformą wymiaru sprawiedliwości. Powinniście to robić?
Wyciągamy wnioski z faktów. Dlatego ta wczorajsza inicjatywa, zresztą nieodosobniona, bo również posłowie innych partii opozycyjnych podobne wnioski zapowiedzieli.
Tak, tylko posłowie opozycji od 7 lat grzmieli, że to, co robi PiS w wymiarem sprawiedliwości, to jest właśnie to, do czego teraz dochodzi, to, o czym się dowiadujemy, że to jest podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości rządzącym, a mogę przypomnieć, panie pośle, no, głosowanie nad wyborem 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego 2015 i Jarosław Gowin i pana posłowie z Porozumienia za. Głosowanie nad członkami Krajowej Rady Sądownictwa i Gowin i politycy Porozumienia za. Mogę tak wymieniać.
Tak jak panu powiedziałem, wyciągamy wnioski. Stąd to ta wczorajsza konferencja prasowa, stąd ta inicjatywa pani poseł Stoki, która nawiasem mówiąc nie głosowała wtedy za ani przeciw, bo nie była jeszcze posłem.
A pana zdaniem pan już po tych głosowaniach, po tym współrządzeniu z PiS-em przeszedł jakiś polityczny czyściec?
To ocenią wyborcy. Ja konsekwentnie do końca tej kadencji będę w szeregach opozycji. Chcę też przypomnieć, że no, pan redaktor przytacza i ma pan do tego pełne prawo. Te kłopotliwe dla mnie głosowania, ale chcę przypomnieć, że w wielu innych sprawach, na czele z wyborami kopertowymi czy z zablokowaniem, zawetowaniem budżetu unijnego, sprzeciwiałem
się. Tak, ale te fundamentalne dla ustroju państwa głosowania były za.
Jeszcze raz powtórzę, że nie przewidywałem wtedy, że skutki dla wymiaru sprawiedliwości będą tak złe, chociaż wątpliwości miałem i artykułowałem je publicznie.
A za chwilę minie, panie prezesie, rok od pana dymisji, rok od dymisji Jarosława Gowina z rządu PiS i ostatecznego chyba rozwodu z PiS-em i z Kaczyńskim. Dla pana to był wyjątkowo trudny rok, także prywatnie. Jaki jest teraz plan Jarosława Gowina na polityczne życie?
Przygotowuję się wraz z moją partią do wyborów.
Z kim?
Zdajemy sobie sprawę, że wyborów parlamentarnych, tak? Zakładamy, że one odbędą się w terminie ustawowym, czyli jesienią 2023 roku. Liczymy, że do tego czasu wyłoni się jakaś konfiguracja partii opozycyjnych, inna niż start samodzielny każdej z tych partii, bo to byłoby proszenie się o trzecią kadencję rządów PiS-u.
To jaka jest według pana ta idealna konfiguracja i dla opozycji, i także dla Porozumienia Jarosława Gowina?
Dwa obozy, jeden centrolewicowy, Platforma Lewica, drugi nieco bardziej wychylony w prawo, czyli Ruch Szymona Hołowni, Polska 2050, Koalicja Polska na czele z Polskim Stronnictwem Ludowym i tutaj widziałbym też miejsce Porozumienia.
Tylko że po stronie opozycyjnej wiele osób jeszcze ma wątpliwości, nie wierzy w wiarygodność Jarosława Gowina po tych 7 latach czy 6 latach z PiS-em i po tych głosowaniach, o których rozmawialiśmy. Jak pan ich zamierza przekonać?
Są osoby, które rzeczywiście podważają moją wiarygodność, ale są też takie, które uważają, że odchodząc z rządu w proteście przeciwko Polskiemu Ładowi, a wcześniej sprzeciwiając się wyborom kopertowym czy wielu innym sprawom, chociażby podatkowi medialnemu, Porozumienie zapewniło sobie wiarygodność.
A pan już jest posłowie, czy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czy z Szymonem Hołownią na temat tego stworzenia, jak pan powiedział, centroprawicowego bloku?
Nie, na to jest zdecydowanie za wcześnie. Myślę, że decyzje będą zapadać wiosną przyszłego roku.
A nie obawia się pan tego, że dla tych ugrupowań opozycyjnych, twardych opozycyjnych, wzięcie na swój pokład porozumienia Jarosława Gowina może dla wyborców choćby PSL-u czy Szymona Hołowni no, być co najmniej zadziwiające.
Wydaje się, że wyborcy PSL-u i wyborcy Porozumienia to są grupy w pełni kompatybilne, że tak się wyrażę. Natomiast jeżeli chodzi o wyborców Szymona Hołowni, rzeczywiście on ma zróżnicowanych wyborców, bo ma i rozczarowanych wyborców PiS-u i liczną grupę wyborców lewicowych. Stąd tutaj dylemat, czy iść nie tylko z Porozumieniem, ale także z Polskim Stronnictwem Ludowym jest w przypadku Szymona Hołowni dużo poważniejszy i trudniejszy do rozgryzienia.
Ale przyzna pan, że Kosiniak-Kamysz i wspólny start z PSL-em no to jest dla Porozumienia i dla pana w tym układzie politycznym ostatnia deska ratunku?
Nie nazwałbym tego ostatnią deską ratunku, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że po tych licznych przejściach, po rozbijaniu partii, wieloletnim rozbijaniu partii przez PiS, nie mamy specjalnie szans na sukces w przypadku startu samodzielnego. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli opozycja chce odsunąć PiS od władzy, będzie się liczył każdy procent. Trzeba przeprowadzić dokładne badania, a potem podjąć decyzję, w jakiej konfiguracji startują poszczególne partie. Jeżeli to będzie start osobny każdego z tych ugrupowań, to niestety powodzenia opozycji bym nie wróżył. Myślę jednak, że w środowiskach opozycyjnych świadomość potrzeby połączenia sił jest bardzo powszechna.
Mówi pan o tych kilku procentach, być może to będzie kilkaset tysięcy głosów, może ciut więcej decydujących, ale ktoś może powiedzieć, że obecność Jarosława Gowina na liście opozycyjnej odwiedzie wiele osób od zagłosowania na taką listę.
Nie sądzę, żeby tak było. Oczywiście jestem politykiem o dosyć wyrazistych poglądach, konserwatywnych, dlatego trudno sobie, nawet mnie samemu, wyobrazić swoją obecność na listach, na liście, na której byliby także politycy środowisk lewicowych.
No i Donald Tusk mówi, że jedna lista to jest najlepsze rozwiązanie od lewicy, przez PSL, Platformę, po Hołownię. Rozumiem, że jedna lista na opozycji to jest zamknięcie drogi dla Jarosława Gowina.
Nie, tego oczywiście nie można wykluczyć, zwłaszcza gdyby PiS doprowadził do zmiany ordynacji wyborczej. Wtedy jedna lista obejmująca wszystkie środowiska opozycyjne, także Porozumienie, będzie wyborem najbardziej naturalnym.
Był pan, panie pośle, panie prezesie, w uproszczeniu u Tuska przez wiele lat. Był pan u Kaczyńskiego, także jako wicepremier rządu PiS i teraz staje pan przed prostym wyborem. Rządzi dalej Kaczyński czy wraca Tusk? Co wybiera Gowin?
No, skoro jesteśmy partią opozycyjną, to jest rzeczą oczywistą, że chcę współpracować z partiami, które także dążą do odsunięcia PiS-u od władzy, a zatem to jest wybór zupełnie bezdyskusyjny.
Czyli dzisiaj powiedziałby pan, Donald Tusk to także mój kandydat na premiera.
Nie wiem, czy kandydat na premiera, ale to także partner do ważnego działania politycznego, jakim jest odsunięcie PiS-u od władzy. Dlatego, że trzecia kadencja rządów PiS, po pierwsze, moim zdaniem zakończyłaby się głębokim kryzysem gospodarczym wobec takiego rozpasania socjalnego, jeżeli chodzi o te programy socjalne. Po drugie, obawiam się, że po trzech kadencjach rządów PiS następne wybory mogłyby mieć charakter mało demokratyczny.
A komu, pana zdaniem, wystarczy paliwa na dojechanie do wyborów w takim tempie? Bo już mamy wyścig Tusk-Kaczyński. Można mieć wrażenie, że wybory będą nie za ponad rok, tylko za 3 miesiące. Już objeżdżają kraj. Komu sił wystarczy bardziej? Kto jest bardziej zdeterminowany?
Na razie widać większą determinację po stronie Donalda Tuska, ale Jarosław Kaczyński wielokrotnie dawał dowód na to, że walczy do końca. Dlatego ta walka będzie bardzo zażarta, bardzo wyrównana. Niestety obawiam się, że także mocno brutalna.
Mocno brutalna. A dziwi pana, że Kaczyński już teraz sięgnął po wyborcze pudełko z napisem LGBT, transseksualizm, kpis Zosi, która chce być Władkiem. Dlaczego już teraz?
Po pierwsze, nie tyle mnie dziwi, ile smuci, dlatego że to jest granie ludzkimi dramatami. Co innego polemika z jakąś ideologią, na przykład ideologią która przyświeca środowiskom LGBT, a co innego uderzenie w konkretnych ludzi, nawet jeżeli to nie są ludzie nazwani z imienia i nazwiska. Natomiast o tyle nie jestem zaskoczony, że Jarosław Kaczyński zawsze grał tą kartą podziałów kulturowych, podziałów światopoglądowych i widać wyraźnie po tej sekwencji jego wypowiedzi, że to nie było przypadkiem, że on już teraz postanowił uderzyć w te tony.
Ale pana zdaniem to będzie linia podziału do wyborów parlamentarnych, właśnie rozgrzanie emocji światopoglądowych?
To jest linia podziału wygodna dla PiS-u i opozycja nie powinna w tę grę PiS-u, do tej gry PiS-u się przyłączać. Opozycja konsekwentnie powinna stawiać na sprawy gospodarcze, na kwestie drożyzny, na kwestie dramatycznego wzrostu wysokości kredytów hipotecznych. I powinna tak robić zarówno ze względu na pewną pragmatykę wyborczą, jak i ze względu na to, że to są te najważniejsze problemy, którymi żyją miliony Polaków.
A jak pan zna i Donalda Tuska, z którym pan współpracował, i Jarosława Kaczyńskiego, to Kaczyński przed wyborami bardziej boi się Tuska czy inflacji?
Na pewno dzisiaj największym zagrożeniem dla PiS-u i z perspektywy dążenia do trzeciej kadencji jest inflacja.
I prezydent Duda mówi, bardzo trudno zatrzymać inflację i prosił ludzi, by trochę zacisnęli pasa, żeby byli bardziej optymistami. Wyborcy PiS-u zachowają optymizm i wiarę w PiS, robiąc zakupy?
Żelazny elektorat PiS-u będzie głosował na tę partię niezależnie od tego, co się będzie działo nawet w ich portfelach. I ten żelazny elektorat ja szacuję na między od 25-30%. Jak zachowa się ten elektorat bardziej miękki, to jest sprawa otwarta. Uważam, że opozycja, jeżeli mądrze ułoży listy, to opozycja jest w stanie te wybory wygrać.
A pan dziś powie zdanie, zrobię wszystko, żeby odsunąć Kaczyńskiego od władzy?
Mówiłem to zdanie wielokrotnie w ciągu ostatniego roku. Tak, zrobię wszystko w granicach prawa i w granicach zasad moralnych, żeby odsunąć Jarosława Kaczyńskiego od władzy.
Bo pytanie jest, kontynuując jeszcze ten wątek, że inflacja może być politycznie zabójcza dla PiS-u, ale czy opozycja nie wpada w taką pułapkę składania także populistycznych obietnic? Padają hasła mieszkanie prawem, nie towarem. Czy nie będziemy mieli wyścigu populistów i to teraz z każdej strony?
Będzie taki wyścig, nie mam co do tego wątpliwości. Widać wyraźnie, że Platforma Obywatelska zmieniła swoje podejście do wielu zagadnień gospodarczych. Natomiast najważniejszym celem jest, tak jak pan redaktor sformułował w swoim pytaniu, odsunięcie PiS-u od władzy.
Strasząc PiS-em i drożyzną?
Nie tyle strasząc, co opisując mechanizmy, które do tego doprowadziły, bo oczywiście swój wpływ ma wojna w Ukrainie, ma wzrost globalny, wzrost cen surowców energetycznych, ale to jest połowa wyjaśnienia. Druga połowa to są błędy, jeżeli chodzi o politykę rządową i błędy Adama Glapińskiego.
Panie prezesie, czy pana zdaniem PiS przedstawi projekt dotyczący przesunięcia terminu wyborów samorządowych? Cały czas słyszymy, projektu jeszcze nie ma, więc wydaje się przesądzone, że chyba będzie.
Będzie ten projekt. Pytanie, jak do niego ustosunkuje się prezydent Duda. Ja w wydłużeniu kadencji samorządów nie dopatrywałbym się zamachu na demokrację. Są pewne poważne argumenty, żeby takie rozwiązanie wprowadzić, chociaż większość partii i środowisk opozycyjnych, także większość samorządowców opowiada się przeciwko temu rozwiązaniu.
Mówiąc, że nie należy z PiS-em zmieniać pewnych zasad. Terminy są opisane, można rozsunąć wybory tak, żeby to była różnica miesiąca, więc nie ma co z PiS-em zmieniać zasad gry.
Dużo poważniejsze jest zagadnienie zmiany ordynacji wyborczej, wprowadzenia 100 czy około 100 okręgów wyborczych. Wydaje się, że tego typu koncepcja też kiełkuje w PiS-ie i tutaj liczę na to, że pan prezydent Duda jednoznacznie wypowie się przeciwko temu rozwiązaniu. To byłoby manipulowanie wyborami niedługo przed nimi. Liczę na prezydenckie weto.
Ale wracając jeszcze na chwilę do wyborów samorządowych, bo do ordynacji wrócimy. Jeśli PiS przedstawi projekt przesuwający termin wyborów samorządowych, to jak pan myśli, dlaczego?
dlatego że połączenie tych wyborów po pierwsze jest obiektywnie trudne i to jest powód wart szacunku i rozpatrzenia, ale po drugie połączenie tych wyborów jest niekorzystne z punktu widzenia PiS-u, dlatego że wiadomo, że opozycja ma wielu popularnych liderów samorządowych. Oni prowadząc swoją kampanię, chociażby Rafał Trzaskowski tutaj w Warszawie, siłą rzeczy włączałby się też w kampanię Platformy Obywatelskiej, a inni samorządowcy w kampanię innych ugrupowań, tę parlamentarną, co stanowiłoby dla PiS-u trudność. PiS tak popularnymi samorządowcami nie dysponuje.
A jak pana zdanie, w którą stronę może pójść PiS, zmieniając właśnie ordynację do Sejmu? Gdzie tutaj spodziewa się pan zmiany? Mówi pan 100 okręgów zamiast obecnych 41 do Sejmu.
100 okręgów, 4-5-mandatowych z wykreślonymi w sposób korzystny dla PiS-u granicami tych okręgów. Tego typu działanie byłoby manipulacją, byłoby zamachem na co najmniej dobre reguły demokracji. I tak jak powiedziałem, liczę, że w tej sprawie prezydent nie zawaha się złożyć swojego weta.
Chociaż przesłanką do takiej zmiany jest choćby to, że struktura PiS-u została dostosowana do 100 okręgów wyborczych.
Podczas jednego ze spotkań Jarosław Kaczyński nawet powiedział o 100 okręgach wyborczych, potem sprostował, że chodzi o 100 okręgów, jeżeli chodzi o strukturę partii, ale wiem jeszcze z czasów, kiedy byłem członkiem obozu rządowego, że tego typu wariant był suflowany Jarosławowi Kaczyńskiemu, nawiasem mówiąc, przez Jacka Kurskiego. To jest drugi obok Julii Przyłębskiej przykład kogoś, kto nadużywa swoich uprawnień i miesza w tym przypadku kwestię niezależności mediów z zaangażowaniem politycznym.
Czyli mielibyśmy więcej małych okręgów wyborczych do Sejmu z na nowo wykreślonymi granicami tych okręgów pod popularność polityków PiS-u.
Tak jest. Tego typu praktyki są znane z przykładów różnych państw.
No nie trzeba, panie pośle, daleko szukać. Zmienialiście w poprzedniej kadencji także ordynację wyborczą.
Proszę podać przykład tego, co byłoby nadużyciem w stosunku do zasad demokracji. Tamte rozwiązania były obliczone na większe usprawnienie procesu wyborczego i nie były oprotestowywane przez opozycję.
Jeszcze na koniec chciałem pana, panie pośle, zapytać o pieniądze z KPO. Pana zdaniem zobaczymy w ogóle w tym roku te pieniądze, bo wygląda na to, że Komisja Europejska bardzo szybko zaczęła kwestionować realizację kamieni milowych, które będą warunkiem wypłaty tych pieniędzy.
Obawiam się, że w tym roku możemy już tych pieniędzy nie zobaczyć, ale liczę na to, że uda się je wszystkie wykorzystać do roku 2026. To, że jestem dzisiaj politykiem opozycji, a podkreślam to bardzo mocno, nie zmienia faktu, że w sprawie KPO mówię tym samym głosem co rząd.
Czyli pana zdaniem Komisja Europejska powinna na przykład przymknąć oczy na nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, bo wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova mówiła, że ustawa prezydencka przyjęta przez Sejm ostatnio nie spełnia kamieni milowych w sprawie przywrócenia praworządności w Polsce.
Nie jest żadną tajemnicą, że w tej sprawie były negocjacje między Mateuszem Morawieckim a panią komisarz von der Leyen. Rozumiem, że te negocjacje zakończyły się uzgodnieniem jakiejś wersji kompromisowej i mam nadzieję, że Komisja Europejska jak najszybciej te środki z KPO odblokuje. Osobna sprawa to jest pytanie, kiedy one do Polski dopłyną, dlatego że one mają być przekazywane w ramach realizacji poszczególnych kamieni milowych, a więc nie od razu.
A w co gra pana zdaniem Zbigniew Ziobro, który krytykuje na każdym kroku premiera Morawieckiego i to już nie są potyczki, utarczki słowne, to nie są pstryczki w nos, to są po prostu ciosy wymierzane przez Zbigniewa Ziobrę, czy w sprawie kamieni milowych, mówiąc o tym, że Solidarna Polska w ogóle nie wiedziała, co jest zapisane w tych kamieniach milowych. Ziobro właściwie na każdym kroku kontestuje działanie rządu, w którym jest. Przygotowuje się do samodzielnego startu, czy nie, do tego, że Kaczyński może go wyrzucić?
Nie, myślę, że Zbigniew Zbigniew Ziobro ma podwójny cel. Z jednej strony osłabienie, bo chyba już nie usunięcie, w to już zdaje się nie wierzę, usunięcie Mateusza Morawieckiego, osłabienie premiera, a z drugiej strony wzmocnienie się w tym najtwardszym segmencie elektoratu PiS-u, tym elektoracie eurosceptycznym. Natomiast jeżeli Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro twierdzą, że nie wiedzą, co było w dokumencie dotyczącym Krajowego Planu Odbudowy, że są zaskoczeni tymi kamieniami milowymi, to no, mogę tylko wzruszyć ramionami. Każdy minister miał możliwość zapoznania się od wielu, wielu miesięcy z tym, jakie kamienie milowe zostały przyjęte. Nawiasem mówiąc, w mojej ocenie Krajowy Plan Odbudowy został dobrze wynegocjowany, a te kamienie milowe w 100% służą rozwojowi naszego kraju.
I oby te pieniądze były jak najszybciej.
Jak najszybciej.
Dziękuję pięknie. Jarosław Gowin, lider Porozumienia, był naszym gościem.
Dziękuję pięknie. Bardzo.
Dziękuję.